Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Panie wojewodo, marszałek województwa Olgierd Geblewicz mówi, że to prowizoryczne rozwiązania, wprowadzono otwarty zakaz, a teraz improwizuje się trochę, aby ułatwić życie mieszkańcom. Czy to profesjonalne?
No pytanie, gdzie pan marszałek był przez 2 tygodnie, kiedy ja cały czas mówiłem o tym, ostrzegałem, spotykałem się z władzami miasta, z podmiotami zainteresowanymi, z instytucjami, gdzie wypracowaliśmy już też konkretne rozwiązania. No pan marszałek obudził się, jak rozumiem, dzień czy 2 dni po wprowadzeniu
zakazu. No mówi, że spotkaliście się, ale wirtualnie i w zasadzie już było po ptakach, bo pan oznajmił tylko, że podpisuje dokument.
No tak, ale pan marszałek nie jest jakby w trybie zarządzania kryzysowego, to jest jakby pierwsza rzecz, a ono jest tutaj najważniejsze. Po drugie, te spotkania podmiotów najbardziej zainteresowanych, a więc miasto, Gaz-System, Zarząd Morskich Portów, Urząd Morski, ale także no, mieszkańcy, bo ja przecież przypomnę, że spotykałem się tutaj na miejscu z mieszkańcami, to działo się dużo wcześniej. No, pan marszałek chyba nie jest w bańce medialnej, widzi co się dzieje, słyszy co się dzieje w mediach. Jeżeli chciałby uczestniczyć w tym procesie i miał jakieś propozycje, chciał je przedstawić, to miał ku temu olbrzymie możliwości. Nie zrobił nic do tej pory. No ja to odczytuję jako taką próbę, trochę żałosną muszę powiedzieć, trochę rozpaczliwą, ugrywania na tej sytuacji jakichś małych punkcików politycznych. No to nie jest czas na takie politykierstwo, to jest czas na odpowiedzialne decyzje.
Ja odniosłem wrażenie, że kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa i tutaj wszyscy politycy się zgadzają w tym, to nawet było widać podczas głosowania sejmowego.
No właśnie, wszyscy byli za i tak samo w Senacie.
I nikt o tym nie dyskutuje, natomiast chodzi o pewne alternatywy dla mieszkańców i dostęp przede wszystkim do plaży, czy zabytków dla turystów. W komunikacie, które wyczytaliśmy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister na końcu tego komunikatu dopisał zdanie, że mając na uwadze, polecił panu podjęcie pilnych działań, które zminimalizują powstałe niedogodności. Tak czytamy w tym komunikacie.
Dokładnie.
Co miał na myśli pan minister?
Żeby nie poprzestać tylko na tej formalnym zadaniu wojewody, jakim jest wprowadzenie zakazu i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i samego gazoportu, ale także mieszkańców, bo to jest moja rola, ale także żeby robić zdecydowanie więcej. Czyli właśnie prowadzić dialog z mieszkańcami, współpracować z miastem, współpracować z Gaz-Systemem, szukać alternatywnych rozwiązań. I ja jeszcze raz podkreślę, my spotykamy się od blisko 2 tygodni i rozwiązanie na przykład dla latarni Fortu Gerharta zostało znalezione. To jest jedyne i dobre skądinąd rozwiązanie, to znaczy dostęp od strony wody, zarówno z prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej części Świnoujścia. Dostęp do plaży, dzisiaj mówimy o tym dostępie, wydaje się on jedyny możliwy, bo tutaj naprawdę wiele osób i ze Świnoujścia, i ze służb, i z instytucji badało możliwości. Dostęp od przytoru, od przejścia kolejowego na plażę, tak żeby mieszkańcy i turyści w sezonie również mogli tam dotrzeć. I ja zakładam, że tutaj utwardzić ten dostęp możemy jeszcze w maju. Tutaj potrzebne jest takie sprawne działanie i miasta, i Gaz-Systemu. Ja jestem przekonany, że to się uda.
Panie wojewodo, te rozwiązanie wydaje mi się być logiczne, tak jak słuchają nas nasi słuchacze. Natomiast gościem rozmowy dnia była pierwszy zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska. Mówi, że no, za alternatywy powinien płacić ten, który wprowadził zakaz. Rozumiem, że o pana chodziło. Pytanie, czy wy potraficie się porozumieć i ustalić, kto ma zapłacić za to, kto ma to wybudować, kto ma wydać decyzję?
Znaczy ja przypomnę tak. Gaz-System to są olbrzymie dochody dla miasta Świnoujście. Ponad 40 milionów rocznie z tytułu podatków. W przyszłym roku to będzie ponad 60 milionów rocznie. I nie może być też tak, że samorząd miasta czy miasto mówi, że tego nie ma. Skoro ta instalacja powstała tutaj w Świnoujściu i daje od wielu, wielu lat konkretne dochody do budżetu miasta. Łącznie to jest, jak dobrze pamiętam, blisko 250 mln zł od początku funkcjonowania gazoportu. To nie można powiedzieć, że to są tylko korzyści, a my nie mamy żadnych obowiązków. Ja myślę, że tutaj potrzebne jest współdziałanie. Ja bym przestrzegał przed taką retoryką. Ja nie chcę jej zaostrzać, bo my jesteśmy cały czas w kontakcie z prezydentem Żmurkiewiczem. Dzisiaj rozmawialiśmy z prezydentem Michalską, z prezydentem Sójką. Będziemy szukać rozwiązań. Co więcej, Gaz-System już wyraził to bardzo jasno, że te 20 czy ponad 20 milionów, które miały być przeznaczone na drogę alternatywną dla ulicy Kumorzu, która dzisiaj i tak znajdowałaby się w strefie, przeznaczy właśnie na te rozwiązania. To znaczy właśnie na udogodnienie udogodnienia przy przystani, gdzie będzie zawijała biała flota, na zbudowanie tej dzisiaj tymczasowej drogi alternatywnej. Jeżeli będzie konkretna propozycja ze strony miasta Świnoujście, to również w zakresie budowania tej drogi stałej, która będzie, że tak powiem, alternatywą już stałą, wygodną dla mieszkańców. I myślę, że to jest pełne współdziałanie. Ja bym nie przerzucał odpowiedzialności tutaj. Znaczy wszyscy musimy pracować. Jeżeli zaczniemy przerzucać się tym odpowiedzialnością, to mieszkańcy, myślę, że to bardzo jasno i konkretnie ocenią. Ja przed tą odpowiedzialnością nie uciekam i zrobię wszystko, żeby jeszcze w maju ta droga, taka alternatywny dostęp do plaży był. Oczywiście on nie będzie tak komfortowy jak ulicą ku morzu,
to jest niemożliwe. Tak, żeby zakończyć ten temat, jeszcze dopytam, dlatego że są na świecie miejsca przecież, w których sprawdzanie turystów jest w zasadzie na porządku dziennym. To jest Paryż, wieża Eiffla, jedziemy do Berlina sąsiedniego, mieszkańcy Szczecina mają bardzo blisko, wiedzą jak się wchodzi do Bundestagu. Trzeba okazać dokument tożsamości, zapisać się, jest się sprawdzanym detektorem do wykrywania metalu. Czy takie rozwiązania były brane pod uwagę i czy ewentualnie można je wprowadzić tutaj?
Na pewno były brane pod uwagę. One musiały być brane również pod uwagę w procesie legislacyjnym, jak rozumiem tutaj i Sejm, i Senat. Zgodnie, podkreślam, wszyscy senatorowie, wszyscy posłowie głosowali za tymi rozwiązaniami. Musiały być brane informacje o służb. No jeżeli służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa uznały, że to ma być strefa buforowa, gdzie są konkretne wyłączenia, no to mi pozostaje działać zgodnie z tą wiedzą merytoryczną służb. I ja bym jeszcze jedno podkreślił, bo myślę, że to musi wybrzmieć. Chciałbym też prosić mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy, jak rozumiem, no wypowiadają się w tej kwestii, żeby wypowiadali się w prawdzie, żeby nie mówili, że to jest tylko i wyłącznie decyzja wojewody, bo ona jest pochodną wniosku Straży Granicznej i rekomendacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest bardzo ważne, że wcześniej rozwiązania zostały przyjęte, tak powiem, przy pełnym konsensusie politycznym i myślę, że równie ważne, że musimy brać odpowiedzialność za własne słowa. Każde bagatelizowanie kwestii bezpieczeństwa, a mam wrażenie, że takie wypowiedzi przejawiają się w sferze medialnej, tych mediów tradycyjnych i mediów społecznościowych, jest jakimś wpisywaniem się, mam nadzieję nieświadomym, w taką narrację, która ma nas osłabić, która ma zbagatelizować kwestie bezpieczeństwa. Na tym, krótko mówiąc, zależy na Kremlu. Ja bym w to naprawdę nie wchodził, nawet jeżeli jest to robione nieświadomie. Nie prowadźmy dezinformacji.
Kwestia bezpieczeństwa chyba jest jasna i wszyscy jesteśmy pewni tego, że tak strategiczny obiekt powinien być dobrze chroniony. Pytanie, czy można znaleźć wyjście z tej sytuacji. Zmieńmy temat, porozmawiajmy o drugiej mało przyjemnej sytuacji na Odrze. Od marca powoli są montowane czujniki na Odrze badające sytuację. Pan boi się powtórki z zeszłego roku?
Oczywiście musimy taką ewentualność brać i to bardzo poważnie pod uwagę. Zresztą takie spotkania są pod że tak powiem, przewodnictwem pani minister Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska. Spotkaliśmy się też w Katowicach, mamy wideokonferencję. Są procedura dotycząca trzech stanów takich alertowych, jak mamy działać w sytuacji, kiedy poziom alg, ale także poszczególne czynniki biochemiczne czy chemii z wody będzie wskazywał na to, że ten zakwit alg może nastąpić, żebyśmy reagowali szybciej i skuteczniej. Natomiast też chciałem to bardzo jasno powiedzieć. Algi występują w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Norwegii, Danii, ostatnio wielka katastrofa w Australii. Nikt nie był w stanie powstrzymać tego procesu. Możemy go minimalizować. Musimy być na to przygotowani. Niestety taka sytuacja może się powtórzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie taka skala jak w zeszłym roku, ale my też żeśmy pokazali tutaj na Pomorzu Zachodnim, że przerwaliśmy wtórne zakażenie rzeki i takie działanie nawet doraźne, ale bardzo intensywne współdziałanie służb, samorządów, wojewody dało efekt, bo nie dopuściliśmy do skażenia Dąbia i Zalewu Szczecińskiego.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie.
Pięknie dziękuję.